każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Ostatnie zresztą w tym roku. Czwórka gości od mojej prawej strony. Jerzy Sobolewski prezentuje Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, witam Państwa.
Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam Państwa.
Oraz Tadeusz Jędrzejczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i zacznijmy od wczorajszych prac parlamentu nad akcyzą za prąd. Zacznę od dwóch cytatów, panowie. Premier powiedział tak: mierzymy się z konsekwencjami decyzji Platformy Obywatelskiej z 2014 roku. My w tej przestrzeni na forum Unii Europejskiej niewiele możemy zrobić i w związku z tym radzimy sobie z tym w ramach polityki wewnętrznej. Z kolei opozycja i szef klubu PO Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann powiedział tak: wysokie ceny prądu to tylko i wyłącznie wina i odpowiedzialność rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo hamowana jest energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii i spółki energetyczne tracą na wartości. Jak się można było spodziewać, Sejm i Senat przyjęły ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną. Ustawa zmniejsza akcyzę na energię z 20 do 5 zł, obniża też o 95% opłatę przejściową płaconą co miesiąc przez odbiorców w rachunkach. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne zostają na poziomie z 31 grudnia, zostają zamrożone. Z kolei ceny energii w 2019 roku zostają ustalone na poziomie taryf i cenników obowiązujących z czerwca bieżącego roku. Umowy na dostawy, co ważne, w 2019 roku, o ile zakładają wzrost cen do 1 kwietnia, będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 roku. Zatem, panowie, ceny prądu nie wzrosną. Odbiorcy się chyba cieszą. Opozycja krytykuje ten ruch, nazywając go oszustwem roku. Dlaczego? Poproszę o komentarze i zacznę od Platformy. Jerzy Sobolewski.
To jest kolejny chaos, który towarzyszy nam już od wielu lat, kiedy PiS ma rządy w naszym kraju. Jest sytuacja związana z tym, że po prostu nie przestrzegamy umów międzynarodowych, bo przypomnę Państwu, że pakiet klimatyczny, generalnie o to chodzi, pakiet klimatyczny, który został podpisany w 2007 roku przez prezydenta Kaczyńskiego, zobowiązywał Polskę do przestrzegania pewnych zasad związanych z emisją CO2. I wtedy prezydent Kaczyński ogłosił, że to jest wielki sukces Polski, że będziemy oczywiście się stosowali do tych wszystkich umów, które tam zostały zawarte. I co się okazuje, że do tej pory w zasadzie nic nie zostało zrobione, bo Platforma przygotowała wiele propozycji związane i z fotowoltaiką, i z panelami, i z wieloma innymi rzeczami związanymi właśnie z pakietem energetycznym. A jak widzimy, niestety mamy 2019 rok i nic z tego nie wynika, że Polska jeszcze parę lat temu, gdzie zobowiązaliśmy się, że będziemy mieli 20% energii odnawialnej, dążyliśmy do tego, a w ostatnich latach to wszystko zostało zniwelowane i mamy około, na dzień dzisiejszy, około 6%, jeżeli chodzi o wykonanie tych projektów. Na czym to polega? To polega na tym, że to nie jest w zasadzie to, co zostało uchwalone w sposób skandaliczny, powiedziałbym, bo jeżeli o 2 w nocy Senat zatwierdza bardzo ważną ustawę, gdzie 12 stron poprawek się wnosi, gdzie parlamentarzyści nie są jakby przygotowani do dyskusji, a jeszcze ta dyskusja nie do końca jest taka, jak być powinna, no to potem mamy takie ustawy. To wydaje mi się, że to jest po prostu zobowiązanie wyborcze PiS-u, a nie jakieś rozwiązanie systemowe, które doprowadziłoby do tego, że rzeczywiście my musimy po prostu te źródła energii mieć w naszym kraju, bo sami widzimy, jak to wygląda w innych krajach, jadąc przez chociażby przez Niemcy, gdzie co chwilę mamy wiatraki i ta energia, widać, że ta energia odnawialna funkcjonuje, że państwo na tym zyskuje, że ludzie przede wszystkim na tym zyskują, a u nas to tak wszystko właśnie przechodzi obok tego, co być nie powinno. I wydaje mi się, że nie można, bo koledzy zaraz powiedzą, że to jest oczywiście wina Platformy i Tuska. To jest stary taki cytat tutaj kolegów z PiS-u, ale przez trzy lata niestety nic nie zostało zrobione. Wręcz przeciwnie, w 2015 roku została zamrożona ustawa o fotowoltaice, gdzie były pakiety gwarantowane, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii. To zostało zaniedbane i na dzień dzisiejszy oparliśmy się znowu na węglu. Ja wiem, że u nas jest dosyć dużo węgla i trzeba ten węgiel jakoś wykorzystywać, ale przypomnę, że ten węgiel w większości jest sprowadzany z Rosji. Tutaj jest w ogóle pole do dyskusji jest bardzo duże, jeżeli chodzi o to, i rząd przez trzy lata nie wypracował ani jednego systemowego jakiegoś rozwiązania, a w przyszłości oczywiście w 2019 są wybory, to oczywiście to będzie funkcjonowało, a w przyszłości niestety czeka nas co innego. A jeszcze dodam jedną rzecz, że to wszystko, co zostało zrobione wczoraj w nocy, to jest po prostu dążenie do gospodarki centralnej. Rząd po prostu zamroził wszystkie ceny. To może również zamrozić, nie wiem, ceny mleka, ceny jajek, bo tak to wygląda, bo nie można z gospodarki takiej, która była wolnorynkowej, stworzyć gospodarkę centralistyczną i to czeka nas po prostu druga Grecja, tak mi się wydaje, jeżeli tak dalej będzie i tyle.
To posłuchajmy Prawa i Sprawiedliwości, Marek Sornacz.
No, gdyby odrobina prawdy w tym wszystkim była, to byłoby całkiem nieźle i można by jakoś polemizować i dyskutować. Tymczasem powoływanie się na okoliczności generalne, czyli na podpisanie pakietu klimatycznego, którego parafował w imieniu Rzeczypospolitej prezydent Kaczyński, to tylko otwarcie drogi było do negocjacji. Potem rząd pod przywództwem Donalda Tuska negocjował szczegóły. Jeżeli ktoś przystępuje do negocjacji, a Donald Tusk to zrobił, żeby się przypodobać, zresztą wynagrodzenie za to potem otrzymał Angeli Merkel, że nie skorzysta w przypadku, w negocjowaniu warunków szczegółowych odnośnie pakietu klimatycznego przysługującego każdemu z państw stron Unii Europejskiej prawa weta, to właściwie postawił się na pozycji straconej i Polskę postawił właściwie w pozycji przegranej na samym początku negocjacji. No, jednak trzeba rozumieć trochę mechanizmy finansowe państwa, żeby opowiadać takie rzeczy jak zamrożenie cen. Tu nie mamy do czynienia w ogóle z czymś takim mechanizmem jak zamrażanie cen. Po prostu jeżeli ustawa sama w tytule mówi o tym, że o podatku akcyzowym, to znaczy, że państwo rezygnuje z danin publicznych, które mogłoby pobierać, i to nie ma nic wspólnego z regulowaniem cen. Przychodów państwa nie będzie w odpowiednim czasie zapewnione. Ten mechanizm będzie wieloletni, więc kolejnym kłamstwem propagandowym Platformy jest to, że to jest ustawa przyjęta tylko i wyłącznie do obowiązywania w bieżącym roku. I wada całego postępowania wieloletniego Platformy Obywatelskiej polegała na tym, że w tym zatraceniu się na rzecz wielkich w Unii Europejskiej, żeby zapewnić sobie dobre plecy w takich knowaniach, na przykład jak teraz antypolskich, jak robią to w Parlamencie Europejskim w przypadku kwestionowania rządów demokratycznych w Polsce. Więc na wyprzódki się spieszą, żeby zaszkodzić Rzeczypospolitej, jak tylko potrafią. To w tym wszystkim nie zauważają jednego, że to, o czym mówią, jest w kompletnym oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, społecznej, akceptacji powszechnej dla tego typu działań. Ja jestem przekonany, że największe pretensje Platforma Obywatelska ma i żal ogromny, że tych podwyżek nie ma. Bo gdyby one były, to by obwieścili dzisiaj już przed Sylwestrem, zakładamy żółte kamizelki, idziemy na ulicę, a tak kicha, nie będzie protestów, bo rząd zareagował odpowiednio na sytuację i na potrzeby społeczne. Więc jeżeli się tak uprawia politykę, to chciałbym, żeby społeczeństwo polskie wystawiło Platformie rachunek jeszcze w wyborach europejskich, a potem w wyborach parlamentarnych do Parlamentu Krajowego.
Powrócimy jeszcze do Platformy, ale to na końcu. Teraz Tadeusz Jędrzejczyk, SLD.
Tak, ja tego słucham, to chcę powiedzieć coś zupełnie innego. Po pierwsze, tym knowaniom, o których pan Surmacz tutaj przed chwileczką mówił i tej walce przeciwko demokratycznej Polsce, najwięcej krzywdy narobił prezydent Duda, który siedmiokrotnie podpisywał nowelizowaną ustawę o systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i on nas najbardziej skompromitował, a nie działania posłów w Parlamencie Europejskim. To tak, żebyśmy byli w tym samym punkcie, w którym powinniśmy być, jeżeli chodzi o te sprawy. A teraz o energetyce. Po pierwsze, my nie mamy żadnej polityki energetycznej realizowanej przez państwo polskie od wielu, wielu lat. Polityka energetyczna zależy od bieżących potrzeb politycznych i tak jest od wielu, wielu lat. Rząd Tadeusza Mazowieckiego podjął decyzję o wstrzymaniu budowy energii elektrowni atomowej na Pomorzu. Następnie rząd Donalda Tuska ogłosił, że będzie budowana elektrownia atomowa. Rząd pana premiera Morawieckiego ogłosił też, że będzie budowana elektrownia atomowa, no jak do tej pory wiemy, nie mamy kierunku atomistyki na Politechnika, w związku z tym nie mamy specjalistów, którzy mogliby w tej elektrowni atomowej pracować. Sprawa druga, nie mamy polityki energetycznej, nie mamy polityki wobec wydobycia węgla w Polsce. W ciągu ostatnich lat rząd podjął decyzję o zamknięciu 3 czy 4 kopalń i to rząd PiS-u, a nie rząd Platformy w ciągu ostatnich kilku lat. I bardzo dobrze, dlatego że my wydobywamy w polskich kopalniach w tej chwili około 60 milionów ton węgla, a 16 milionów ton węgla sprowadzamy z Rosji i z Ukrainy. W związku z tym takie są proporcje. Ale kupujemy też węgiel z innych stron świata. My nie wykonaliśmy pracy, którą powinniśmy wykonać. I to nie wykonał żaden rząd po 1989 roku, taka, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju w sposób racjonalny, zgodny z przepisami międzynarodowymi, zgodny z interesem obywateli, bo ochrona środowiska i życie bez smogu i na Śląsku, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, i w wielu innych miastach jest ważniejsze niż opowiadanie różnych historii. To, że energetyka jest taka, jaka jest, jest również wynikiem nieinwestowania przez wiele lat w przesył energii w nowe technologie, które byłyby niezbędne. Rząd PiS-u podjął decyzję i przyjął ustawę o wstrzymaniu i likwidacji elektrowni wiatrowych z przyczyn ideologicznych, a nie merytorycznych. I tak po kolei to wszystko idzie. Nie mamy dzisiaj żadnej nowo proponowanej elektrowni, która będzie elektrownią, która będzie działała w wyniku spiętrzenia wody. Za to mamy decyzję o rozbudowie elektrowni i elektrociepłowni w Opolu i budowie nowego bloku energetycznego na węgiel w Ostrołęce. W związku z tym to tak wygląda. No i dlatego też moim zdaniem nie mamy polityki energetycznej od lat. Nie liczymy się ze skutkami społecznymi tych decyzji. Boimy się przed wyborami górników. A ja pamiętam górników, którzy demolowali Urząd Rady Ministrów w Warszawie na skutek pierwszych proponowanych zmian ekonomizacji funkcjonowania górnictwa w Polsce. Boimy się całego segmentu energetyki. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to nie żaden rząd występował o podwyżki cen. Występowały spółki energetyczne, które są własnością Skarbu Państwa, którymi zarządzają przedstawiciele PiS-u, którzy w wyniku ekonomicznego uzasadnienia występowali o podwyżki energii elektrycznej i wcale nie dlatego i nie tylko dlatego, że podniesione zostały, o czym było wiadomo dawno, jakie będą stawki za prawo do emisji CO2 do atmosfery. Składowych cen jest o wiele więcej. W związku z tym brak inwestycji, podrożają koszty przesyłu energii elektrycznej.
A jakież to składowe, panie prezydencie?
No wszystko, no ich mamy tylko skończyć. W związku z tym efekt jest taki, że spółki energetyczne latem już mówiły, że będą konieczne podwyżki cen energii elektrycznej, ale to dotyczy, jak wiemy, będzie następnych elementów. I na koniec ostatnia sprawa. Są sprawy w państwie, co do których musi być zgoda polityczna. Dotyczy to spraw zagranicznych, dotyczy to obrony narodowej, polityki energetycznej i funkcjonowania państwa jako prawa, państwo prawa, które będzie przestrzegało konstytucji. Myśmy przez wiele lat mieli zgodę co do spraw zagranicznych, czyli idziemy do Unii Europejskiej, co do obrony narodowej idziemy do NATO, co do energetyki będziemy szukali alternatywy źródeł rozwiązania problemów energetyki w kraju. Co do konstytucji nikomu do głowy nie przychodzi, może być nieważna na potrzeby politycznych zmian w naszym kraju. Dzisiaj mamy sytuację taką, że próby zmiany wszystkiego doprowadziły do sytuacji, że oto w ciągu kilku godzin wydajemy 9 miliardów złotych z budżetu. I na koniec. jeżeli chodzi o zmianę tej ustawy. Oczywiście, że ludzie się cieszą, że nie będzie od 1 stycznia cen, podwyżek cen energii elektrycznej, ale brak tych cen będzie musiał być zrekompensowany przez budżet państwa w wysokości 9 miliardów złotych, co wczoraj premier zapowiedział z mównicy sejmowej. Nie podał źródeł. W związku z tym, jak rozumiem, ten słynny budżet ma to pokryć. W związku z tym, że budżet państwa nie jest uchwalony na 2019 rok, będzie musiał premier i rząd zgłosić nowelę budżetową do tego, nowelę do tego budżetu, ażebyśmy się dowiedzieli, z jakich źródeł przedsiębiorstwa, które nie, w wyniku braku podwyżek cen nie mogą funkcjonować zgodnie z kodeksem spółek handlowych, bo zarządy będą o to atakowane. W związku z tym czekamy na nowelę budżetu i dowiemy się, jakie źródła pokrycia tych ewentualnych strat w spółkach Skarbu Państwa, w spółkach energetycznych będą.
I teraz Robert Tarnacki, porozumienie.
Żadnych strat nie
będzie. Ja tutaj dopytywałem przede wszystkim o te składowe, bo bardzo dużo danych się pojawiło i przedmówcy tutaj rzeczywiście próbują wykazać, że rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem Morawieckim wyrwali z budżetu jakieś pieniądze, jednak jest to kompletnie nieprawdziwa teza, ponieważ po prostu te pieniądze nie wpłyną do budżetu, a to z jednego prostego powodu, bo ten budżet jest teraz optymalny, jest tak polityka fiskalna prowadzona, że nie jest drenowany na miliardy
ale panie
złotych,
radny,
ale ja nie przeszkadzałem.
Panu, 9 miliardów, których zabrakło,
nie przeszkadzałem,
są pieniędzy wydatkowanymi w tym budżecie z akcyzy.
Ale nazywa pan to stratą, a to nie będzie żadna strata.
Ja nie mówię, że jest
nie
strata.
Będzie dochodu. No.
Dokładnie
ale
tak.
Ale w budżecie na 2019 te 9 miliardów jest zapisane.
Ale jeżeli polityka fiskalna i rozwój naszego państwa jest na poziomie 5% ponad PKB, jesteśmy liderami na świecie, jesteśmy w końcu w G20 i tak dalej, to możemy liczyć na to, że te wpływy fiskalne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju naszej gospodarki po prostu będą wyższe nominalnie. Więc panie prezydencie, gdybyśmy ekonomicznie do tego podchodzili na zasadzie bilansu zysków i strat, może się okazać, że w ogóle nie będzie potrzebna żadna nowela. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli optymalnie się prowadzi politykę fiskalną i rzeczywiście wpływy podatkowe są wyższe niż planowane, pan prezydent budżet nie jeden Gorzowa przyjmował i jego wykonanie to jest druga kwestia. Jeżeli my planujemy wpływy budżetowe, na przykład z różnego rodzaju podatków, a te wpływy są nominalnie wyższe, bo system staje się bardziej szczelny i to wpływa na to, że można realizować różnego rodzaju programy, między innymi programy obniżające podatki, akcyzowe, VAT i tak dalej, dotyczące energii. Na co to jest reakcja? To jest reakcja na politykę Unii Europejskiej dotyczącą, no moim zdaniem, nietrafnego programu, szczególnie dla polskiej energetyki opartą w tej chwili o węgiel. I tu rzeczywiście trzeba to przyznać. Niemniej jednak nie zgodzę się z tym, że znowuż tutaj nie mamy polityki dotyczącej tego, jak odnawialne źródła energii rozwijać. I to mówił zarówno kolega Sobolewski, jak tutaj kolega Jędrzejczak. I tu jest problem, który polega na tym, że no przedmówcy coś mówią. Ja osobiście z tego, co pamiętam, 15 grudnia z ust premiera Gowina padły słowa, że 13 stycznia zostanie zapowiedziany program Energia Plus, który właśnie będzie mówił o tym, jak połączyć ten świat nauki dzisiejszej w Polsce, rozwój przedsiębiorstw właśnie w zakresie OZE, jak do 5 milionów na przykład domów ma dotrzeć to prawo, o którym też tutaj mówił kolega Sobolewski, które podobno hamuje możliwości na przykład budowania odnawialnych źródeł energii jako tego, który zasobu, który będzie zasilał na przykład polskie domostwa. I to jest właśnie klucz sprawy, że przez pierwsze 3 lata trzeba było najpierw poukładać państwo od nowa pod kątem tak naprawdę systemu fiskalnego, bo przede wszystkim, żeby realizować różnego rodzaju inwestycje, na przykład w naukę, to trzeba mieć na to środki. Jeżeli ich nie było, bo polska gospodarka była pod tym kątem drenowana, polski budżet był drenowany, to proszę mi wybaczyć, ale w tej chwili oskarżanie rządu, że po 3 latach uporządkował te kwestie i właśnie zapowiada kolejne zmiany w tym zakresie, kwestie fiskalne dotyczące wpływów budżetowych i finansów, które pozwalają realizować chociażby kwestie dotyczące zmiany systemu edukacji. Przecież mamy wielką reformę szkolnictwa wyższego, ponad 600 dni konsultacji. Bardzo dobra, przemyślana ustawa, jak zawsze jest krytykowana. I tutaj mamy ten problem, że a propos energetyki, kolega Sobolewski już na antenie tego tutaj radio mówił o tym, że będą podwyżki. Znowuż nie ma podwyżek, rząd reaguje w odpowiedni sposób i to samo było na Radzie Miasta, mamy mamy kolegów z Platformy, którzy złożyli list, który był jakby kierowany do rządu i na zasadzie takiej, że to rząd podwyższa koszty, nie wiem,
kompletny nonsens.
Wytwarzania energii. Tak. To jest wpływ polityki Unii Europejskiej z 5 euro, bo tutaj chodzi o te składowe, panie prezydencie, o to dopytałem. Tutaj mamy przekłamania, które próbuje pan wprowadzić do opinii publicznej. To nie jest tak, że jakieś tam składowe, dwie najważniejsze składowe, które o 400% podniosły koszty wytwarzania energii, to są decyzje polityczne Unii Europejskiej. To są certyfikaty dotyczące CO2 i zielone. Jaki mamy problem? Nie mamy na to wpływu, no chyba, że poza kolegą Donaldem Tuskiem, o której tutaj było wspominane. No w końcu mamy prezydenta Europy. I dlaczego nic z tym nie zrobił? Rząd polski reaguje na te problemy. Jak reaguje, to państwo to krytykujecie. To jest niezrozumiałe. Szczególnie, że Platforma Obywatelska, cały klub zagłosował za.
Króciutko, więc... Platforma.
Jerzy, może jakiś komentarz do tego?
Ja może zacznę od tego, że przykro słuchać pana Marka Surmacza mówiącego o tym, że w Europarlamencie są posłowie, którzy źle życzą naszej ojczyźnie.
Ale to widać i czuć
panie,
przecież.
Panie Marku, jest mi bardzo przykro, że pan tak mówi, bo po prostu pan się mija z prawdą. Jesteśmy w Unii Europejskiej, przypomnę panu, i pewne rzeczy, do których się zobowiązaliśmy, musimy to po prostu wykonywać, a wy się z niczym i z nikim nie liczycie. I to jest wasz podstawowy błąd, że walczycie na każdych frontach, myślicie, że macie patent na wszystko, a tak niestety nie jest. Tu chodzi rzeczywiście, kolega Jędrzejczak powiedział, że nie ma polityki energetycznej. No bo takiej, nie polityki, ma, no. Takiej polityki nie ma, zgadzam się, ale tą politykę w sumie wyznaczyła nam Unia Europejska, co my mamy robić.
Sami wyznaczaliśmy sobie politykę, nie Unia Europejska. Okay, ale Unia pakiet, była elementem pakiet, składowym tego wszystkiego.
Moment. Pakiet klimatyczny, który został, wrócę do tego, który został podpisany przez prezydenta Kaczyńskiego w 2007 roku, w 2008 roku razem prezydent Kaczyński z Donaldem Tuskiem ogłosili właśnie te wytyczne, jak to ma wyglądać. Tak to było. Proszę sobie
wytyczne
sprawdzić.
Nie są obowiązującym prawem.
Okay, ale my to zrobimy, okay. Może się
panowie,
nie ma.
Czasajcie powoli w naszej pierwszej części programu. Dajmy jeszcze...
Ja jeszcze może ostatnią rzecz powiem. No, nie może być tak, że koszty produkcji są większe niż my płacimy za tą energię. Przecież to jest chore. I państwo, urząd wstrzymał... Co? No oczywiście, że wytwarzanie jest większe niż teraz... Skąd rząd weźmie na to...
Jest po prostu nieopodatkowany.
Skąd na to rząd weźmie pieniądze?
Pan mówi
prawdę.
Ale który panie przewodniczący, dajmy się odnieść po minucie i to będzie koniec tej pierwszej części. Marek Surmacz na początek.
Kolejny raz próbuję wyjaśnić prostym językiem. Jeżeli rząd czegoś nie obciąży podatkiem, to nie znaczy komu zabierze, tylko nie weźmie. Nie weźmie do budżetu.
A skąd weźmiesz 9 miliardów złotych do budżetu?
Tak jak znalazł na 500 plus 25 miliardów w ciągu roku, tak jak znalazł na wiele innych, na edukację, na wszystko. Pieniędzy, właśnie. Według was pieniędzy miało nie być i nie będzie. Jeszcze raz powtarzam. Proszę nie wzywać Pana Boga na daremno. I jeszcze w takim kontekście, że nie jest gorzej. Ma być lepiej. Jest lepiej, będzie jeszcze
jest
lepiej.
I teraz
wam jest źle, że nie jest gorzej.
Rzeczywiście jest wzrost gospodarczy.
Jeszcze Tadeusz Jędrzejczak, proszę bardzo.
To zobaczysz sobie. Jeszcze.
Ja myślę tak, że tutaj przywoływany premier Gowin, rozumiem, przez członka własnej partii, ogłosił wczoraj, że to rozwiązanie, które Sejm i Senat w nocy przyjmowały, jest rozwiązaniem doraźnym, a nie strategicznym i tylko na rok.
Proszę poczekać 13 stycznia, ogłosimy docelowo.
Ale panowie, powtarzam to, co pana guru mówił, więc powtarzam jeszcze raz.
Nieprawda. Mówi coś innego
dokładnie. Dokładnie.
Zaraz tweeta odczytam.
Dokładnie, ale pan...
Rozwiązanie jest doraźne. Trzeba szukać rozwiązań strategicznych. Jak panowie mówicie, będą po 13 stycznia. Bardzo się z tego cieszę, bo muszą być. I sprawa druga. Nieprawdą jest, co się tutaj mówi, że jak rząd nie weźmie, to znaczy, że jest dobrze. Rząd, przygotowując budżet państwa, wpisał dochody z akcyzy w dochody do budżetu państwa w takiej czy w innej pozycji. Ja bym się bardzo cieszył, jeżeli byłaby taka oto sytuacja, o której mówi pan Anacki, że oto w wyniku genialnej polityki gospodarczej, ona taką niestety nie jest, wbrew zachwytom części mediów, rządu pana premiera Morawieckiego, że oto w wyniku cudotwórczych działań rządu Morawieckiego nie trzeba będzie nigdzie dotykać niczego w wydatkach z budżetu i zwiększać jakichkolwiek obciążeń, bo te 9 miliardów, które trzeba będzie wprowadzić do spółek i tak dalej, będą pieniędzmi w wyniku wzrostu gospodarczego.
Super. Można oszczędzać.
Więc panie redaktorze, a panie radny, w związku z tym jesteśmy na finale, czyli będziemy wstrzymywali wydatki z budżetu państwa, bo tych dochodów po prostu nie będzie, nie da się zaoszczędzić 9 miliardów w wyniku czarodziejskiej różdżki, bo tutaj mamy sytuację taką, że niestety gospodarką czarodzieje nie zarządzają.
Jedno zdanie.
I skoro 40 miliardów się dało na mafiach VAT-owskich, to gwarantuję panu, że 9 miliardów nie będzie problemem. 13 stycznia odpowiedź na pana
czemu
pytania dotyczące...
9? Może 99?
A może, jeżeli nie, będzie się rozwijała gospodarka, to dlaczego nie? No.
To już księżycową gospodarkę
ale,
mamy.
Ale jaką księżycową?
Ale panie to radny, no przecież właśnie pan dlatego dojechaliśmy do tego dnia wczoraj. Ale tylko powiem, że dlatego jesteśmy w tym punkcie, bo tak jest prowadzona polityka gospodarcza. Dojdźmy do momentu, gdzie rząd był zaskoczony, wystraszony opinią publiczną, że będą podwyżki tak wysokie cen energii elektrycznej, bo nad tym nie panuje.
Panowie, no, jesteśmy 3 minuty po czasie. Ja przepraszam, ale muszę odkłamać, bo padło kolejne kłamstwo ze strony Jędrzejczaka.
Słowa przeciwko słowa.
Nie.
Cytuję, proszę
pana
bardzo.
Pana Jędrzejczaka. Dziękuję bardzo.
Cytuję, tak. We wczorajszej wieczornej audycji Polityka na Ostro w Polsat News Jarosław Gowin powiedział: jeśli wygramy wybory, to utrzymamy obecne ceny prądu do końca naszej drugiej kadencji. Koniec i kropka.
I to jest kropka w tej części programu Polityczne podsumowanie tygodnia. Panowie, powracamy za kilka chwil.
Mówili co innego, że trzeba podwyższyć.
Powracamy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Robert Anacki, Porozumienie. W tym składzie dzisiaj jesteśmy. Zaczęliśmy zaraz po 10:00, zmieniamy temat, bo to już niewiele czasu zostało i do końca naszego programu i do końca roku, a koniec roku to czas oczywiście podsumowań, zatem no, zmierzmy się z tym tematem. Jaki był panów zdaniem 2018 dla Gorzowa? Co nam się udało zrealizować, co nam wyszło, co zostało zaniedbane albo musi poczekać na przyszły rok? Proszę te, jakoś tak chronologicznie według panów uznania ważności te wydarzenia wymienić w tym kończącym się 2018 roku w Gorzowie. Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent. Proszę bardzo.
Ja bym prosił, żeby mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem...
Nie mam dzisiaj humoru.
Nie, no jest... Dlaczego? Mam humor.
Nic dobrego pan nie powie.
Mam humor i dlatego uważam, że nie powinienem wypowiadać się. Zawsze dziennikarze mnie podpuszczą. Coś powiem, potem prezydent Wójcicki...
A potem Surmacz przypomina, że do tego się kiedyś zobowiązał pan Jędrzejczak, że nie będzie komentował.
A to ja mam inną propozycję, że pan się odniósł do tego, co powiedzą ci, którzy za chwilę będą mówić.
No dobrze, ale ja... Słuchajcie, no postawcie się w mojej sytuacji. Mi nie wypada, wy mnie podpuszczacie. Ja jestem... porywczy, coś za dużo powiem. Potem Jacek Wójcicki tego słucha albo jego służby. Czuję się obrażony albo dotknięty. Po co mi to potrzebne na moje stare lata i siwo?
To coś dobrego powie.
No powiem wesołych świąt, żeby było wesoło. No, no co mam powiedzieć? No. Bardzo przepraszam, panie redaktor. No dawajcie, chłopaki, śmiało. No,
nie wiem, jak mam do tego się odnieść, ale proszę bardzo. Marek Surmacz.
Po kolei. No rozkopane mamy miasto niesamowicie, no. I niepokończone w terminach taką minioną czterolecia inwestycją, która się ładnie zakończyła, bo udekorowane, znaczy wykończenie w ogóle trasy w skrzyżowaniu ulicy Walczaka i Warszawskiej jest fajne, ale tam było 100% przewyższenia terminowego. W kosztach pewnie też inaczej to wyszło. Teraz mamy...
Ale Walczaka z Warszawską to które skrzyżowanie?
No mówię przy Białym Kościele oczywiście. Aha. Mówię tu ten cały rejon, w ogóle cały rejon. Jednego pamiętam, przypominam sobie, prezydent Wójcicki nie wykonał zobowiązania w zakresie tej przebudowy, ponieważ deklarował, że powróci do zjazdu z Walczaka bezpośrednio na wysokości ulicy Cichońskiego do ulicy Warszawskiej, żeby można było tu do centrum zjechać na skróty. No to nie zostało zrobione i pewnie już długo nie zostanie zrobione, chociaż historycznie w tym miejscu wcześniej trochę, ale ten zjazd był. Jeszcze w latach 60. i na początku lat 70. w naszym mieście. Pozostałe inwestycje, no miasto jest rozgrzebane, rok wyborczy, poprzedzająca kampania wyborcza, to były najważniejsze wydarzenia rozstrzygające o przyszłej pięcioletniej kadencji. Gorzowianie chyba przywykli do takiego sposobu wykonywania inwestycji. Będę z uporem prawdopodobnie godnym lepszej sprawy przypominał, że postawienie słupa trakcyjnego na środku skrzyżowania przy katedrze nie tylko szpeci to skrzyżowanie, dysfunkcję narzuca, która się pewnie objawi przy eksploatacji, a jest czas na to, żeby ewentualnie przeprojektować i ten słup stamtąd zabrać, to nie widzę konieczności takiego zakresu i takiej szpetoty akurat na bardzo eksponowanym śródmiejskim skrzyżowaniu, które za chwilę będzie częścią deptaka miejskiego, więc mam zastrzeżenia. O Kostrzyńskiej już nie będę wspominał, nie będę się znęcał nad obsługą inwestycyjną w Urzędzie Miasta, ale jak słyszałem wypowiedź ważnego urzędnika, który mówi, że przystępuje do wykonywania tak poważnej inwestycji, nie będąc w terenie, nie konfrontując przygotowanego projektu z rzeczywistością i dlatego takie kwiatki potem wychodzą w konflikcie z mieszkańcami, to właściwie wystawia to świadectwo o poziomie i efekcie działania tych służb inwestycyjnych.
Robert Anacki, Porozumienie.
Trudno się nie zgodzić. Jest kilka inwestycji, które rzeczywiście budzą emocje. Tutaj mamy tą Kostrzyńską, o której kolega Surmacz wspominał i rzeczywiście tam można powiedzieć wprost, popełnione błędy powodują, że dzisiaj mieszkańcy mają kłopot z wynikami tej inwestycji, tym jak była prowadzona. Są kwestie dotyczące rozbudowy infrastruktury. To też trwało za kadencji prezydenta Jędrzejczaka. Były przecież remonty pamiętne i stety czy niestety zawsze to powoduje, że jak się za kierownicą siedzi, to czasem się kolokwializmy na usta nawet cisną i tak to wygląda. Tutaj problem chyba polega na tym, że rzeczywiście to zostało źle skolejkowane i powoduje spiętrzenie się tych inwestycji, one równolegle trwając powodują największy problem w mieście, a co za tym idzie konsekwencje kolejne, chociażby w ostatnim politycznym podsumowaniu tygodnia były tutaj pytania i pojawiły się kwestie dotyczące przedsiębiorstw, które na tym też cierpią lokalnych i takich różnych konsekwencji cała lawina to domino się buduje, ale są też kwestie dobre, mieliśmy przecież rok wyborczy i rzeczywiście tutaj gorzowianie zaufali prezydentowi i powiedzieli, że jednak chcą, żeby kontynuował ten plan, mamy zmiany w Radzie Miasta dotyczące składu Rady Miasta, która jednomyślnie poparła jednak bardzo duży inwestycyjny budżet przyjęty jeszcze w tym roku, więc podsumowując, ten rok jest jakby ofensywne nastawienie na przyszły rok, jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji. Czas pokaże, co z tego wyjdzie. Ja tylko liczę na to, że rzeczywiście tutaj prezydent Wójcicki i jego służby będą tak rzetelnie, jak pracowały nad samym budżetem technicznie, wykonywały go, bo czym innym jest zaplanowanie budżetu, a czym innym jest jego wykonanie. No i niestety w tym poprzednim roku, tak jak tutaj napominałem na początku, to wykonanie nie w każdej płaszczyźnie było zrealizowane dobrze i w tych kluczowych elementach nie było, a to rodzi lawinę konsekwencji, chociażby tak jak tutaj mamy te kwestie dotyczące lokalnych przedsiębiorców.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Na pewno wybory zdeterminowały tutaj ten cały rok, jeżeli chodzi o życie takie i polityczne, i gospodarcze, i w ogóle w Gorzowie. Ja cieszę się, że Platforma wygrała z PiS-em. Mamy więcej radnych niż PiS, to jest dla mnie...
W wyborach prezydenckich szczególnie.
To jest dla mnie, uważam, że dobry wynik. Widać, że zresztą nie tylko Gorzów, ale wszystkie duże miasta widzą, jak wyglądają rządy PiS-u i mam nadzieję, że następne wybory również to potwierdzą. Jeżeli chodzi o Gorzów, to rzeczywiście mamy bardzo duży budżet, rekordowy budżet. Prezydent Jędrzejczak pamięta niedawno, budżet Gorzowa był w granicach 500-600 milionów, teraz mamy miliard, mamy 340 milionów, sam budżet inwestycyjny jest, no to jest olbrzymie, są olbrzymie pieniądze.
No ale to nie jest Gorzów, własny budżet Gorzów. Przecież, to z oczywistych powodów.
Tak, to jest budżet właśnie...
To jest konsekwencja umów zawartych parę lat temu.
Które dały nam właśnie za platformy z Unii Europejskiej Donald Tusk, jak już kolega zaczyna mówić na ten temat, to na pewno nie wywalczyliście te pieniądze, bo zobaczymy, jakie następne wydanie będzie budżetu europejskiego. Ja się cieszę bardzo, że został rzeczywiście, tak jak kolega tutaj powiedział, Anacki, uchwalony budżet przez wszystkich radnych. Cieszę się, że duża część propozycji radnych Platformy Obywatelskiej została w tym budżecie umieszczonych, jak akcja na przykład Bezpieczny Gorzów, czy Złota Rączka, czy termomodernizacja obiektów oświatowych, czy rewitalizacja parków ulicy Chrobrego i tak dalej. In vitro, które ma być również kontynuowane i robione. Cieszę się, że istnieje w ogóle, generalnie mówimy tutaj, kolega Nacki też mówił, że 5% wzrost jest w Polsce. To jest generalnie koniunktura europejska. Ja się bardzo cieszę, że tak jest i dobrze by było,
gdzie
żeby
tak cały... Jest w Europie?
Żeby gdzie cały, w Europie ktoś, drugie państwo ma taką koniunkturę?
W Rumunii jest 8%, muszę kolegom powiedzieć.
Właśnie prowadzą politykę w opozycji do Unii Europejskiej.
No ale no, ja przeszkadzałem panu?
Proszę mówić.
Dałem przykład, że jest 8 w Rumunii, to jest 8. No, i no jak nie jest, no, to u pana chyba nigdy nie jest. Całe szczęście, że mamy właśnie, widać na przykładzie Gorzowa, jakie mamy pieniądze i jak to miasto wygląda. To się miasto zmienia. To przez te pieniądze właśnie zewnętrzne, które musimy wykorzystać, miasto się zmieni na wiele lat. Chociaż w tej inwestycji, o której też koledzy wspominali, które są robione, no wiele też rzeczy nie do końca albo nie będzie robionych, bo mamy problemy z halą sportową, mamy problemy ze stadionem lekkoatletycznym, mamy problemy z centrum, z kwartałem kultury i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że te problemy zostaną w tym roku jakoś rozwiązane. No i rzeczą też w zasadzie taką niekoniecznie, a w zasadzie złą jest to, że jednak te inwestycje, które teraz robimy, to nie zostały wcześniej zrobione, bo te pieniądze, te projekty były wcześniej przygotowane, a teraz widzimy, jaka jest koniunktura budowlana. No, firmy budowlane tak windują ceny, że po prostu, jeżeli mamy na przykład na Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu 70 milionów, a na przetargu sobie zażyczyli 140 milionów, prawda, i tak i 20 i wiele innych rozpisanych przetargów zostaje odwołanych, bo po prostu trzeba więcej pieniędzy szukać ze względu właśnie na to, że te firmy budowlane, przedsiębiorcy, no, ze względu i oczywiście na wzrost kosztów i koniunkturę, takie ceny
pozwoli
dyktują.
Pan, że jeszcze, bo mamy 10 minut, zapytam. To jest dokładnie to samo pytanie, ale dotyczące województwa lubuskiego. Udane czy przeciętne? Teraz to Tadeusz Andrzejczak na pewno coś tam powie.
Proszę. Normalny budżet i normalny rok dla województwa lubuskiego. Jesteśmy na dobrym etapie, jeżeli chodzi o zarządzanie inwestycjami w szpitalach. Mamy opóźnienie w inwestycji szpitalnej w Zielonej Górze z uwagi na to, że tam nie dochodziło do rozstrzygnięcia przetargu. W tej chwili inwestycja, myślę o tym Centrum Zdrowia Dziecka, Matki i tak dalej, weszła w fazę realizacji. Jeżeli chodzi o szpital gorzowski, to za parę tygodni powinniśmy mieć otwarcie już radioterapii. Mamy poza tym inwestycje w kulturze. Podpisaliśmy umowy zarówno jeśli chodzi o rozbudowę Muzeum w Gorzowie, jak i dokończenie remontu Teatru Gorzowskiego, jeżeli chodzi o remonty Muzeum i rozbudowę Filharmonii i Muzeum w Zielonej Górze. Tak więc to, co zaplanowaliśmy za rok 2018 jako zarząd województwa, realizujemy we współpracy oczywiście i przede wszystkim siłami szefów jednostek, czy to będą spółki, czy zakłady nasze budżetowe, czy instytucje kultury. Budżet jest zrównoważony. Mamy niezłe wykonania, ale proszę pamiętać, że budżet województwa składa się z innych składowych, ma inne zupełnie dochody niż budżet miasta Gorzowa czy Zielonej Góry, bo mamy zupełnie inny system finansowania budżetu. Wracając do spraw gorzowskich, o których tutaj była mowa, no to po pierwsze, planując inwestycje, musimy powiedzieć sobie, czemu ta inwestycja ma służyć i jaki problem ma rozwiązać. Jak się okazuje, ani Koszczyńska, ani przebudowa i budowa ronda przy Białym Kosiłku niczego nie rozwiązuje i żadnych celów nie osiągają. A w efekcie tego, że takie inwestycje są przygotowane i realizowane, szefowa inwestycja awansuje na wiceprezydenta. No więc tu państwo radni, którzy tak gremialnie popierają ten sposób funkcjonowania miasta, muszą mieć świadomość, że za kilka lat trzeba będzie zapłacić za utrzymanie tych linii tramwajowych rozbudowanych, po których nie będą jeździć, ludzie nie będą płacili za bilety. Trzeba będzie MZK dopłacić za dodatkowe środki finansowe, bo MZK nie będzie się spinało finansowo nigdy w Gorzowie z tytułu płatności amortyzacyjnej, chociażby za same tramwaje, które będą warte dziesiątki milionów złotych. I ta świadomość tych inwestycji, które nie są inwestycjami policzonymi ekonomicznie i bez kosztów w przyszłości, Gorzów będzie musiał się zmierzyć. To już niedługo, po roku 2021, ale życzę, żeby w mieście się udało i że państwo radni gremialnie popierając różnego rodzaju pomysły inwestycyjne, szczególnie podoba mi się ta złota rączka, która rozwiąże wiele strategicznych problemów w naszym mieście. Cieszę się bardzo, bo z tego tytułu będziemy mieli wspaniały deptak na Chrobrego z tramwajem, a jak będzie to wyglądało, można dzisiaj przejść się już na Warszawską albo na Walczaka i zobaczyć, jaka struktura drutów nad torowiskami będzie zamontowana, ale za to będą piękne LEDy na torach i będzie się świeciło na żółto i czerwono i wtedy będzie fantastycznie i gospodarczo się Gorzów rozwijał. Więc ja bym proponował państwu radnych, żebyście odwrócili tempo i nie mówili o tym, jak jest pięknie ze złotą rączką, tylko byście mówili, ile to będzie kosztowało w momencie, kiedy trzeba będzie zapłacić za eksploatację poszczególnych inwestycji, które w tej chwili są realizowane i czemu będą służyły, jakie efekty miasto z tego tytułu będzie osiągało, bo w ciągu ostatnich 4 lat nie powstała ani jedna nowa inwestycja, która tworzyłaby nowe miejsca pracy. Zaczynamy kolejną kadencję, w której powiada się państwo o złotych rączkach, z czego się bardzo cieszę, tylko nie słyszę, jakież to nowe inwestycje w Gorzowie będą przysparzały nowych miejsc pracy, będą Gorzów rozwijały, bo ze samych deptaków i złotych rączek miasto się nie rozwinie.
Robert Adacki.
Czy krótko ad vocem, tutaj muszę rzeczywiście przyznać, że takie pytania padają. Wystarczy posłuchać albo przeczytać stenogramy z komisji, gdzie zadawaliśmy te pytania. Szczególnie
ale
ja pytałem.
Ale w nie macie wątpliwości.
No, kiedy uwzględniono rzeczywiście, ten budżet był planowany w poprzednim roku, zobaczymy jak będzie wyglądał w tej kadencji. Ja osobiście zadawałem takie pytania i rzeczywiście tutaj trzeba się zgodzić z tym, że oprócz tego, że się wydaje, to trzeba planować jak te wpływy budżetowe i później koszty utrzymania będą dały. Ja chciałbym tylko sprostować jedną rzecz a propos tego PKB, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje ten wzrost na poziomie około 5%, a to do czego się odnosił dla Rumunii, a to do czego się odnosił tu kolega Sobolewski, to jest po prostu to, co mówi rząd rumuński, czyli ponad 6%, nie 8. No i jeszcze trzeba zwrócić 6, uwagę.
6,9.
Nie, 6,1 sam mówi rząd, to po pierwsze, a po drugie 4,7 u nich wynosi inflacja.
Ale czy ja mówiłem?
Bo znowuż pan się posługuje nieprawdą i powiedział, że to jest moja optyka. Nie, pan po prostu kłamał, mówił pan nieprawdę, czyli dane podawał pan nieprawdziwe. 4,7% wychodzi u nich, wynosi inflacja, stwierdzona inflacja. Więc co z tego, że mają wzrost? Jak zżera to inflacja. I to jest problem właśnie, że pan tych ekonomicznych wskaźników nie bierze pod uwagę, tylko coś rzuca, żeby uderzyć w rząd polski, który ma inflację na poziomie ponad 1%, a wzrost gospodarczy
proszę
ponad 5%.
Nie rzucać inwekty,
i to Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje taki wzrost
koniec
u nas,
roku, pan rzuca jakieś takie bezsensowne...
Ale ja mam przed sobą dane z Forsa
BNP
portalu, które
zaraz
są podawane.
Dane panu pan przekazać.
Pan co chwilę podaje jakieś dane z głowy.
Ale nie kłóćcie się, no przecież pan Anacki jest radnym PiSu. No co wy chcecie? No broni rządu.
Politycy Platformy Obywatelskiej, jak nawet jest dobrze, to jest dla nich źle.
Tak
mają akurat.
Ten problem.
Oni tak mają, oni są tak mentalnie zakodowani.
Niech pan posługuje się prawdziwymi danymi. No to tylko
znaczy,
o to chodzi.
Żeby zadał mi pytanie, gdzie jest więcej niż 5%.
No
takie pytanie było.
No
jest 6,1, sam pan powie 6,9 po pierwsze, a po drugie było 8.
Nie, nie było. Prognozował sobie to rząd.
A rząd pana
ląduje na ziemię.
Ile?
Panowie, ja mówię o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który rzeczywiście te dane podaje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że będzie to około 5%, polska gospodarka ponad 5% i jest liderem. I kropka. I tutaj temat zamykamy. Pan podaje coś, co podaje rząd rumuński, nie podając jeszcze jednego wskaźnika. Ogromnej inflacji, która zjada to, ten wzrost PKB w Rumunii.
To ja zaraz panu powiem, ile masło kosztowało 2 lata temu.
Ale
ile
już nic
teraz
nie wiem, bo ja nie zdążę niczego powiedzieć.
Marek Surma przygotował specjalnie notatki.
I będziemy kończyć.
Miód na moje serce wylał przed chwilą pan Tadeusz Jędrzejczak, ponieważ powiedział, że będą realizowane inwestycje, jak linie tramwajowe z błyskotkami i tak dalej, które będą kosztotwórcze i nikt nie zastanawia się nad tym, jak to będzie kosztowało w przyszłości. To uprzejmie panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi przypominam, że plan transportowy w tym kształcie został przyjęty uchwałą na rok przed zakończeniem kadencji prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka. I te argumenty, które dziś mówi Tadeusz Jędrzejczak, to ja powtarzałem na sesji Rady Miasta, przestrzegając przed takimi skutkami polityki i planowaniem na przyszłość. A potem oczywiście w to jajeczko, które w tej chwili już okazuje się z bukiem, ożenił swoich następców i dzisiaj próbuje krytykować za to, że takie konsekwentnie realizacje podejmują. Potem jako członek zarządu akceptował to wszystko w realizacji projektów wspieranych przez Unię Europejską. No i w tej chwili mówi, że to będzie drogo w przyszłości. Ja o tym mówiłem i Tadeusz Jędrzejczak tych argumentów nie podzielał wtedy jako prezydent miasta.
I dzisiaj nie podzielam, bo pan mówi nieprawdę. Po pierwsze, plan transportowy przyjęty przez Radę Miasta na mój wniosek obejmował wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone. Wszystkie. Dlatego, że jak to się mówi, z głupszym lepiej zgubić, jak to się mówi, z mądrym lepiej zgubić niż z głupim znaleźć, tak? Efekt tego był taki, że nie można było, normalnie przeprowadzić dyskusji na temat planu transportowego z radnymi. W związku z tym doszedłem do wniosku, a wpiszmy wszystko, co oni tylko chcą. Nowe linie i tylko
i
tak dalej.
I to jest odpowiedzialność prezydenta.
A jeszcze nie skończyłem. No. Ale przy momencie realizacji wybiera się z planu transportowego to, co jest realne i na co można coś zrobić.
Cwaniactwo polityczne, dobrze.
Nie żadne cwaniactwo, tylko odpowiedzialność za miasto.
Nie, podoba
sprawa
mi się.
Sprawa druga. Wybierając te elementy z programu transportowego, podejmuje się decyzję o tym, na co środki finansowe płyną. I to jest pierwsza nieprawda, o której mówi Marek Sumarz. Pan Marek Sumarz. Po drugie, myśmy byli wtedy zaproszeni do programu infrastrukturalnego przez ministerstwo. Musieliśmy przygotować plan transportowy. Zrobiliście państwo z planu transportowego absurd, o którym gadaliście, rzeczy niestworzone, łącznie z tym, że na zawarcie najbardziej broniono tramwajów i szereg innych rzeczy. Dzisiaj już o tych ludziach wszyscy zapomnieli. W efekcie czego? Z tego wielkiego planu transportowego, który musieliśmy przedstawić w ministerstwie, przyszła decyzja o możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w Gorzowie. Od prezydenta Gorzowej Rady Miasta tylko wyłącznie zależy to, w jakim zakresie i gdzie będą realizowane inwestycje w ramach planu transportowego. Kropka. I w związku z tym to jest nieprawda. I po trzecie, o którym chcę powiedzieć, Zarząd Województwa Lubuskiego, którego jestem członkiem i czego dla mnie jest to bardzo wielki zaszczyt, nie zajmował się inwestycjami infrastrukturalnymi w mieście Gorzowie w postaci planu transportowego, bo jest to inna umowa dotycząca ministerstwa. Myśmy zajmowali się i klepaliśmy i zatwierdzaliśmy środki finansowe z ZIT-u gorzowskiego według decyzji pana prezydenta Jacka Wójcickiego, na przykład na Koszczyńską, co wzbudziło ogólną wesołość w Zielonej Górze, ponieważ straciliśmy parę milionów na projekty. Zatwierdzaliśmy kolejny termin na Centrum Edukacji Zawodowej. No doszliśmy do tego punktu, że go do tej pory jeszcze łopaty nie wbito. Zatwierdziliśmy środki finansowe na kilka działań rewitalizacyjnych, w tym na najbardziej potrzebne dla rozwoju gospodarczego Gorzowa budowę ścieżki wzdłuż kłodawki pod oknami mieszkańców Gorzowa z żelaznymi podjazdami. Więc my na to klepiemy, a tak Rada Miasta wybiera z prezydentem, jak uważa. W związku z tym, nie naszą winą jest i my jako Zarząd Województwa nie zatwierdzaliśmy wydatków na infrastrukturę w Gorzowie, zatwierdziliśmy tylko to, czego życzył sobie pan prezydent Wójcicki. I na koniec. Wydatki na środki finansowe na zintegrowane inwestycje terytorialne zostały podwojone dla Gorzowej i dla Zielonej Góry w czasach mojej prezydentury i prezydentury Janusza Kubickiego w wyniku naszych zabiegów i walki o miasto, w efekcie czego nie 20 parę milionów euro do dyspozycji państwo mieliście, ale 50. Tak, panie Anacki, może pan bić brawo, bo po pańskiej kadencji nie będzie za co brawa bić, bo
ale
panu
ja
się skończę.
Tramwajom, więc nie wiem, o czym pan
i skończę
mówi.
Panu tylko jeszcze i wizycie tramwajów nie ma, jeszcze raz powtarzam, to do innego programu. I na koniec powiem tak. Tak jak zaczęliśmy od tej energetyki, tak samo rządzicie Gorzowem. Muszą być uwzględniane elementy ekonomiczne w cenie każdego towaru i usługi. Efekt ten, który dzisiaj został w nocy przyklepany przez parlament, wróci i tak do Polek i Polaków, czy w przyszłym roku, czy w postaci zmian w budżecie, czy w postaci podwyżek cen energii za rok.
30 lat tak rządzili Polską. Ale dajcie to zrobić dobrze.
Muszę panom przerwać.
Nie jest, ale ja
muszę panu przerwać.
Ale będzie tak, jak powiedziałem, i to wróci. Wróci ze swoją siłą. I wtedy, a powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. A co zrobicie, jeżeli na dopłaty do państwowych przedsiębiorstw energetycznych, na ten transfer pieniędzy z budżetu nie zgodzi się Unia Europejska?
Ale już się zgodziło.
Nieprawda, nie zgodziło.
Przerywam panom. Dziękuję za udział w programie, w którym wzięli udział Tadeusz Hędziejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu bardzo i co? Do siebie roku. Wszystkiego najlepszego.
Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Również lepszego przyszłego roku.
Robert Anacki, Porozumienie.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
I Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Życzę nowego, szczęśliwego roku.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.